warunek, który wyklucza możliwość zastosowania europejskiego nakazu aresztowania.
Ale biorąc pod uwagę parasol ochronny, jaki nad Zbigniewem Ziobrą rozpiął węgierski premier Viktor Orbán, który wręcz specjalnie pod polityka PiSu zmienił niedawno prawo, szansa na to, żeby Węgry wydały Polsce byłego ministra, są nikłe. Chyba że w kwietniu po wyborach na Węgrzech Viktor Orbán straci władzę.
To był Wawrzyniec Zakrzewski z sądu. Dziękujemy.
O areszt dla Zbigniewa Ziobry wnioskuje prokuratura. Chce ona politykowi PiSu przedstawić zarzuty, m.in. dotyczące stworzenia i kierowania grupą przestępczą, która przywłaszczyła miliony złotych z Funduszu Sprawiedliwości.
Wpisanie kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego jako tematu posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego to rodzaj złośliwości, ocenił gość dzisiejszego poranka TOK FM.
Odpowiedź marszałka była przygotowana wedle podobnych standardów, mówi szef w Kancelarii Sejmu Marek Siwiec.
Otóż jeżeli marszałek zostaje postawiony w sytuacji, to powiedziałbym co najmniej dziwacznej, nie chcę tego bardziej dosadnie określać, to się ma prawo przynajmniej przez sekundę zachować odpowiedzi dziwacznie, a jakbym powiedział, a może merytorycznie według standardów Dużego Pałacu, bo taki standard został pokazany. No to pokazaliśmy, że my też potrafimy według tego standardu się komunikować. Chcielibyśmy w ten sposób się komunikować. Marszałek pójdzie bardzo dobrze przygotowany, będzie zbriefowany tak jak...
Ale będzie przygotowany ze swoich kontaktów towarzysko-biznesowych, czy będzie z Sejfu i Rady Pokoju?
Zapewniam panią, że będzie dobrze przygotowany do poważnych tematów, które są w punkcie pierwszym i drugim.
Natomiast... A czego się państwo spodziewają po tej Radzie, że Karol Nawrocki będzie perorował na temat przeszłości Czarzastego, że będzie zachęcał marszałka, żeby się tłumaczył, że będzie go przesłuchiwał.
To jest wdzięczne pole do autorów scenariuszy, być może seriali, być może jakichś powieści, thrillerów, powieści akcji. Ja tego scenariusza nie napiszę.
Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na przyszłą środę. Prezydent zamierza omówić m.in. opisane przez Gazetę Polską rzekome wschodnie kontakty Włodzimierza Czarzastego.
Marszałek odpowiedział na zarzuty, domagał się rozmowy o przyszłości Karola Nawrockiego. Chodzi m.in. o wyjaśnienie jego pracy w charakterze ochroniarza w Grand Hotelu w Sopocie czy kontaktów ze środowiskami pseudokibiców.
W Służbie Ochrony Państwa potrzebne są zmiany, uważa szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Marcin Kierwiński stwierdził w rozmowie z Karoliną Lewicką w TOK FM, że w SOP-ie nie działo się najlepiej i z tego wynikają jego decyzje kadrowe.
Pracę w tej formacji straciło w ostatnich dniach kilku kluczowych dyrektorów, a przeprowadzony tam audyt był miażdżący.
W tym audycie, szerokim audycie, audycie dotyczącym kwestii kadrowych i kwestii finansowych i kwestii także ochrony najważniejszych osób w państwie, ten audyt pokazał wiele poważnych niedociągnięć, wiele poważnych spraw, które muszą być poprawione. Stąd takie, a nie inne moje decyzje personalne.
Ale co musi zostać poprawione? Czy chodzi o to, że trzeba przejrzeć kadry i niektórych z tej służby usunąć? Czy chodzi, nie wiem, o zarządzanie tą służbą?
Chodzi o zarządzanie tą służbą. A wie pani, no, ja nie jestem od tego, żeby wskazywać komendantowi SOP-u, kogo on ma usunąć, bądź ma nie usunąć. Ale nawet ostatnie godziny, czy ostatnie kilkadziesiąt godzin pokazuje, że w SOP-ie nie działo się najlepiej. I żeby było jasno, bo ja chcę to z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, mimo że pewnie znajdą się tacy, którzy bardzo wyciągną to zdanie i będą mnie za to krytykować. W sobie pracuje wielu fantastycznych, profesjonalnych funkcjonariuszy, którzy codziennie służą, bardzo dobrze służą
chcę
Polsce.
Chce pan powiedzieć, że w każdym środowisku zdarzają się czarne owce?
Chcę powiedzieć, że to też nie jest tak, że możemy o tej służbie mówić jako o służbie, która nie wiem, w której dzieją się każdy naznaczony jest jakimś piętnem. Nie, bo to nieprawda.
Marcin Kierwiński skomentował również listę z poparciem dla zawieszonego szefa, generała Radosława Jaworskiego.
Stwierdził, że obrona komendanta jest kompletnym niezrozumieniem zasad rządzących służbą. To pokazuje, jak bardzo za czasów PiSu służby zostały upolitycznione, a rolą ministra, tu cytat, jest wypalanie tych patologii rozgrzanym żelazem. Rząd robi kolejne podejście do reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Nową wersją projektu w tej sprawie zajmie się dziś Komitet Stały Rady Ministrów.
Wczoraj najnowszą propozycję zmian zaakceptowała Komisja Europejska, bo reforma inspekcji to element polskiego krajowego planu odbudowy.
Co to wszystko oznacza dla pracodawców i przede wszystkim dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych?
To sprawdzał Tomasz Setta z redakcji gospodarczej TOK FM.
Zgodnie z nową wersją projektu inspektorzy nadal będą mieli prawo do przekształcania umów cywilnoprawnych w etaty, ale od takiej decyzji będzie można można się odwołać. Najpierw do okręgowego inspektora pracy, a później do sądu pracy. I dopiero gdy sąd prawomocnie zatwierdzi zamianę umów, wtedy decyzja urzędnika stanie się wykonalna. Inspektorzy będą mogli też zamiast decyzji wydać polecenie zamiany umów. I co ważne, jeśli w trakcie postępowania pracodawca i pracownik podpiszą umowę o pracę, to procedura będzie zakończona. Przedstawiciele rządu przekonują, że przepisy w takim kształcie dostatecznie chronią zarówno pracowników, jak i pracodawców. Organizacje przedsiębiorców mają jednak wątpliwości. Konfederacja Lewiatan twierdzi, że projekt wciąż budzi kontrowersje, bo nie bierze pod uwagę opinii osoby, która dobrowolnie godzi się na kontrakt zamiast standardowej umowy o pracę. Jeśli projekt zyska dziś zielone światło od Komitetu Stałego, wówczas trafi pod obrady całego rządu, a stamtąd prosto do Sejmu. Tomasz Setta, TOK FM.
Świat staje się coraz mniej bezpiecznym miejscem.
Dzisiaj wygasł układ Nowy Start o redukcji broni atomowej między Stanami Zjednoczonymi i Rosją.
To może oznaczać wyścig zbrojeń. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
Nowy Start podpisano w 2010 roku. Zastąpił traktat zawarty na początku lat 90. przez Stany Zjednoczone i jeszcze Związek Radziecki. Nowsza wersja układu ograniczała liczbę rozmieszczanych głowic nuklearnych do 1500. Zobowiązywała też strony do umożliwiania kontroli, na przykład inspekcji. I co prawda Władimir Putin zawiesił Nowy Start 3 lata temu po inwazji na Ukrainę. To przestrzegał traktatu, tak jak Amerykanie. Teraz rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że Moskwa nie zamierza wywiązywać się z ograniczeń wynikających z Nowego Startu, ale może rozmawiać. Prezydent jasno dał do zrozumienia w przyszłości, że aby zapewnić prawdziwą kontrolę zbrojeń w XXI wieku, nie można podejmować działań, które nie obejmowałyby Chin ze względu na ich rosnący arsenał. Mówił szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Pekin przekazał, że ubolewa nad wygaśnięciem układu Nowy Start rzecznik chińskiego MSZ-u. Chiny zawsze utrzymywały swoje zdolności nuklearne na minimalnym poziomie wymaganym dla bezpieczeństwa narodowego i nie angażują się w wyścig zbrojeń z żadnym krajem. Postęp w zakresie kontroli zbrojeń i rozbrojenia musi opierać się na zasadach utrzymania globalnej stabilności strategicznej i zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich państw. Zdolności nuklearne Chiny mają zupełnie inną skalę niż USA i Rosji. Na tym etapie nie będziemy uczestniczyć w negocjacjach dotyczących rozbrojenia. Chińczycy szybko zwiększają liczbę głowic. Obecnie mają ich mniej więcej 600. Dla Waszyngtonu to problematyczne, bo Moskwa i Pekin współpracują, czyli w tym przypadku jest 2:1. I wprowadzenie na przykład nowego startu wyrównującego arsenał USA i Rosji będzie oznaczało, że Amerykanie będą mieli mniej głowic niż Moskwa i Pekin razem. Tomasz Urchowski, TOK FM.
Pierwsze emocje, ale też pierwsze kłopoty organizacyjne. We Włoszech rozpoczęła się olimpijska rywalizacja.
Znicze w Mediolanie i Cortinie zapłoną wprawdzie jutro, ale oba miasta już żyją walką o medale na imprezie czterolecia. Michał Waszkiewicz.
Rzeczywiście olimpijska rywalizacja ruszyła nieco szybciej, bo w grach zespołowych jest sporo meczów do rozegrania, a czasu niewiele. Wczoraj wieczorem rozegrano 4 mecze karlingowego turnieju par mieszanych. Na początku wprawdzie padła elektronika, potem światło, ale trwało to krótko, a kibice bawili się świetnie.
Una experiencia
wspaniałe doświadczenie, naprawdę. Nie znałam wcześniej tego sportu, ale było to ekscytujące. Z przyjemnością zobaczę w kolejnych dniach, jak radzą sobie Włosi. Bardzo fajnie się zaczęły te igrzyska. Mecze były interesujące. Na trybunach było dużo ludzi. Można powiedzieć, że jak na pierwszy dzień, to mamy mały sukces. Dziś rozpocznie się turniej hokejowy kobiet. Tu z kolei są spore kłopoty zdrowotne, bo kilka reprezentacji walczy z norowirusem. Mówiąc prostszym językiem, z ostrą biegunką i wymiotami. Organizatorzy meczów jednak nie odwołali. Ale odwołano dziś trening przed alpejskim zjazdem kobiet, bo za mocno pada śnieg. Pierwszym Polakiem, który zapoznał się z obiektem, był nasz saneczkarz Mateusz Sochowicz. No, wypadł na treningach słabiutko. Jutro zaprezentują się nasze pary taneczne, a wieczorem, wiadomo, ceremonia otwarcia. Naszą kadrę wyprowadzą jutro Kamil Stoch i panczenistka Natalia Czerwonka.
Marzenie kolejne, bycie chorążym, dojdzie do skutku. To też jest dla mnie niesamowite. Cieszę się, że jestem wśród tych wyróżnionych i nominowanych i że wywalczyłam sobie to miejsce.
Łyżwiarze i skoczkowie są już w wiosce olimpijskiej. Skoczkowie zresztą dziś wieczorem będą już trenować w Predadco. Na miejsce dotarli także biegacze i snowboardziści. Przypomnę, pierwsze medale zostaną rozdane w sobotę. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
W 13 województwach w Polsce obowiązują alerty ostrzegające przed marznącymi opadami i gołoledzią. Kto nie musi, niech lepiej zostanie dziś w domu.
Bardzo trudne warunki są między innymi w Bydgoszczy, informuje nasza reporterka Agnieszka Wynarska.
Na ulicach i chodnikach leży tam śnieg, na który dodatkowo pada marznąca mrzewka.
No lepiej się jedzie, bo jest śnieg, ale teraz no trochę siąpi, za chwilę wiadomo co będzie. Odśnieżone są ścieżki rowerowe, a chodniki nie są odśnieżone, no nie wiem.
Idę do przystanku, nawet... pani, ja tam iść nie mogę, pani, nawet tak koło... pomalutku.
A koło dworca jest przystanek, jest.
No też,
pani
no.
Przejdzie, od przejścia do przystanku lód, pani.
Nie, naprawdę, co oni teraz robią,
zasadza
to jest strasznie.
Zasadza chyba dla emerytów.
A niestety kiedyś to było tak, że rano jak się szło do pracy na szóstą, to już było odśnieżone.
A teraz?
A teraz niestety nie. To jest ciężka praca, no ale wie pani, jak ktoś się decyduje na taką pracę, no to niestety powinien się wywiązywać ze swoich obowiązków.
15 minut temu tutaj zaparkowałem, wysiadłem po 15 minutach i już mam skorupę lodową na samochodzie. Dodatkowo drogi, którymi jechałem, a jechałem z Osówca wybudowanego, to jest wszystko w śniegu. I cała ta ulica Kamienna, wszystko jest w śniegu nieodśnieżone. Jest błoto pośniegowe, jest bardzo niebezpieczne. Nie jadę teraz do Gdyni, będę jechał ekspresówką, potem autostradą i potem obwodnicą trójmiejską. Zakładam, że to są drogi w pierwszej kolejności do odśnieżania, więc no, opony ma zimowe, no myślę, że się jakoś uda. Jeżeli nikt tam nie zrobi jakiegoś wypadku dziwnego, no to dojadę na czas.
Ostrzeżenia przed gołoledzią w znacznej części Polski obowiązują do późnego popołudnia.
Problemy są też na torach.
Jak przekazała TOK FM Marta Pabiańska z PKP Polskich Linii Kolejowych, w związku z warunkami atmosferycznymi i oblodzeniem sieci trakcyjnej pojawiają się utrudnienia, przede wszystkim na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i w województwie lubuskim.
Wiele składów, w szczególności dalekobieżnych, ma opóźnienia nawet po 2 godziny, stąd też apel do pasażerów.
Ważne jest to, żeby pasażerowie na bieżąco przed podróżą sprawdzali komunikaty i wchodzili też na portal pasażera, bo tam podawane są informacje na temat po prostu planowanej podróży i ewentualnych zmian.
Problemy z oblodzeniem na kolei są także w Niemczech. Tam wprowadzono zmiany w ruchu pociągów, co wpływa i na komunikację w Polsce.
Policja apeluje o zwracanie uwagi na osoby w kryzysie bezdomności.
W Futomie pod Rzeszowem patrol dotarł do 41-latka w kryzysie bezdomności. Mężczyzna odmówił pójścia do noclegowni, bo tam nie przyjęto by go z psem.
Sprawą zajął się Marcin Starzec.
Mężczyzna mieszkał bez prądu i bieżącej wody w warunkach realnie zagrażających życiu. Jak mówi Magdalena Żuk z rzeszowskiej policji, 41-latek od ponad 20 lat pozostaje w kryzysie bezdomności. Ostatnich kilkanaście lat spędził we Francji, a do Polski wrócił pieszo razem ze swoim pupilem.
Temu mężczyźnie będziemy udzielać pomocy tak długo, jak będą tego wymagały okoliczności i jak długo on będzie chciał tą pomoc od nas przyjąć. Mężczyzna nie jest uzależniony od żadnych używek. Jest to osoba niepijąca, niezażywająca żadnych zakazanych substancji.
Dlaczego więc nie mógł znaleźć schronienia w noclegowni? Marek Twaruk, dyrektor rzeszowskiego schroniska, tłumaczy, że takie obiekty nie są do tego przystosowane.
My mamy sale wieloosobowe. No nie bardzo sobie wyobrażam, żeby i w tych salach też przybywały zwierzęta. Nie mamy żadnego personelu, który mógłby się zwierzętami zajmować.
A służby apelują, reagujmy, gdy mróz zagraża innym. Pomoc działa też pod numerem 987. Marcin Starzec, TOK FM.
Były torosy w Mikoszewie, była zamarznięta Motława, teraz mieszkańców Pomorza i turystów przyciąga otoczone lodową taflą molo w Gdyni Orłowie.
Podziwiacie wyjątkowy widok.
Tak, no ślicznie jest. Dawno tak nie było tutaj, nie? Żeby aż do końca molo było zamarznięte. Przepięknie jest.
Tak, lud sięga aż kawałek nawet za molo w Orłowie.
Super, znaczy ja znam takie widoki, pamiętam to, bo mąż mówi, że nie pamięta, mówi dawno nie było, ale ja mam zakodowane.
Kiedy było ostatnio?
O, już też dawno. No na pewno.
Z daleka można by powiedzieć, że to jest tafla lodu, ale to wszystko się rusza.
I jak się człowiek wsłucha, to słychać
szelest
szum.
I szum.
I jak się te kryje o siebie ocierają.
No pięknie jest, super. Aczkolwiek zimno.
Z zachwyconymi, ale jak słyszeliśmy, zmarzniętymi turystami rozmawiał trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
W tej części TOK 360 to wszystko. Informacje o 12.20, a po informacjach sprawdzimy, jak przebiega dzisiejsza wizyta premiera Donalda Tuska w Kijowie. Będzie też o tym, co stanie się dalej z sytuacją na świecie po wygaśnięciu układu New Start między Stanami Zjednoczonymi i Rosją.
Autopromocja. Światopodgląd w TOK FM.
This is almost certain to be the hottest year on record.
We have to keep the sense of urgency because we know that Putin has not changed and will not change.
We began to make America wealthy again.
Agnieszka Lichnerowicz tłumaczy, jak światowe wydarzenia wpływają na polską rzeczywistość. Światopodgląd. Od wtorku do piątku po 14:00. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
przedstawiono nam, że umowa zostanie przedłużona, tylko że zrobią przetarg. To po prostu był cios w serce.
Kwieciarki są traktowane w tej chwili inaczej niż wszyscy inni, którzy prowadzą handel na krakowskim rynku.
Chodzi o pieniądze, niech to da więcej. Nas na pewno przy jakichś takich wysokich kwotach nie będzie stać. 35 lat tyle stoję na rynku, handluję kwiatami.
Sprzedawcy pamiątek, sprzedawcy obwarzanków czy dorożkarze mają jednakowe reguły. Kwieciarki są na innych zasadach. No, ktoś zapyta, dlaczego?
Proszę panią, ja jak na kwiaciarkę musiałem zdawać egzaminy, wiedzieć długość kwiata, jaki gatunek, co i jak. Zdawałem egzaminy. A teraz ma pieniądze, otwiera zakład.
Tu nikt nie ma zamiaru ani walczyć w jakiś sposób z kwiaciarkami, ani przeganiać ich z rynku.
Nasze babcie, nasze rodzice tu handlowali, no i ja teraz jako córka. O tą tradycję też chodzi.
To jest tradycja i chcemy, żeby w dalszym ciągu oczywiście te kwiaty były.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama. Elegancki, ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. Prestiż i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2025. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
Pani Barbaro, a gdzie kupić?
Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
No dobrze, a taki fajny prezent?
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, żeby wszystko było tanią, było...
Na mediaexpert.pl.
Walentynki w mediaexpert.
Tak brzmi świeżość. I aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mandarynki luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Kiwi jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. 9 osób, w tym studenci kierunków informatycznych, usłyszało zarzuty dotyczące włamywania na internetowe konta, kradzieży tożsamości i oszustwa. Według krakowskiej prokuratury podejrzani przejmowali konta na Facebooku, by wyłudzać pieniądze za pomocą kodów BLIK. Zostali tymczasowo aresztowani. W krajowym systemie e-faktur wystawiono do tej pory ponad 6 600 000 faktur, poinformowało Ministerstwo Finansów. KSeF został uruchomiony o północy z soboty na niedzielę. Jako pierwsi obowiązkiem wystawiania faktur w systemie zostali objęci przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży wraz z podatkiem przekroczyła w 2024 roku 200 milionów złotych. W Korei Północnej wykonywane są publiczne egzekucje na osobach oskarżonych o oglądanie południowo-koreańskich seriali czy słuchanie muzyki K-pop, podała w raporcie organizacja Amnesty International. To efekt obowiązującej od lat ustawy o zwalczaniu reakcyjnej myśli i kultury. Autorzy raportu powołują się na szczegółowe wywiady z 25 uciekinierami z Korei Północnej przeprowadzone w ubiegłym roku.
12.21, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami Piotr Kaszuwara, korespondent Telewizji Polskiej w Kijowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Z wizytą w Kijowie jest też dzisiaj Donald Tusk. Premier polskiego rządu zapowiadał tę wizytę od kilku dni. Wiemy też, że wraz z nim do ukraińskiej stolicy pojechał minister Andrzej Domański, odpowiedzialny za finanse i gospodarkę. Jak rozumiem, właśnie kwestie gospodarcze są w takim razie w centrum tej wizyty.
No na razie jeszcze za dużo nie wiemy, nie możemy ujawniać, bo spotkania trwają, ale można podejrzewać, że rzeczywiście odbudowa Ukrainy to jest jeden z tematów, który będzie podejmowany przez Donalda Tuska i Wołodymira Zełenskiego. Przecież w Polsce niebawem ma odbyć się duża międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Polska ma być częścią tego wszystkiego. Przez długi czas trochę nie wiedzieliśmy, w jaki sposób nasz kraj będzie uczestniczył w tych procesach, które mają się zacząć po wojnie. Teraz to coraz mocniej się klaruje. Podczas wizyty Marka Rutte, szefa NATO tutaj w Kijowie, w którym też uczestniczyłem w tym spotkaniu, także Polska była wymieniana jako ten ważny partner militarny z kolei dla Ukrainy i dla całego sojuszu. Też wielu szczegółów panowie nie zdradzili podczas tego spotkania, ale tutaj znów podejrzewać tylko możemy, że być może to będzie współpraca dotycząca produkcji dronów wspólnej. Na przykład wiele państw już stara się w tym uczestniczyć, w tym i Stany Zjednoczone, i Hiszpania nawet, Niemcy, Francja, Dania. To są kraje, które są tym bardzo zainteresowane, no bo doświadczenie Ukrainy, jeśli chodzi o te tak zwane bezzałogowe statki powietrzne, czyli drony, różnego typu jest ogromne. W tej chwili w ukraińskiej armii jest 250 modeli różnych dronów, także zaczynają pojawiać się drony naziemne, takie roboty. Nazywa się to dronami naziemnymi, ale de facto są to takie pojazdy sterowane też przez Google wirtualnej rzeczywistości. One mogą ewakuować rannych z frontu, mogą dowozić zaopatrzenie na front, no i oszczędzać ludzkie życie, tak? Bo jeżeli nie robot, no to musiałby to zrobić człowiek, a dziś drony, systemy walki radioelektronicznej to jest podstawa. To jest nowoczesna wojna przyszłości, niestety.
Ale wróćmy jeszcze do konferencji poświęconej powojennej odbudowie Ukrainy, którą przygotowuje właśnie Andrzej Domański. Takie konferencje już też się odbywały o podobnym profilu. Czy one przynosiły jakieś ustalenia, które dają nadzieję na to, że Ukraina będzie w stanie funkcjonować również po wojnie?
Na razie to najpierw musi zakończyć się wojna, żeby pewnie rozmawiać o tym, w jaki sposób będzie ta odbudowa Ukrainy podzielona. Wiemy, że Polska na ten moment przynajmniej chciałaby uczestniczyć w tym procesie jako taki hub transportowy. Miałyby powstać pewnie gdzieś w pobliżu granicy z Ukrainą magazyny, do których mogłyby te wszystkie towary przyjeżdżać. Polska na pewno byłaby krajem tranzytowym dla Ukrainy i w ten sposób widzimy swoje miejsce. Może po tej wizycie Donalda Tuska w Kijowie dowiemy się jeszcze więcej szczegółów. Wiemy, że tych jakby sektorów, które będą potrzebowały odbudowy po wojnie w Ukrainie, jest niestety cała masa. To sektor energetyczny, to już przecież mówimy o tym od wielu tygodni, tak, co dzieje się w ukraińskiej energetyce. Nie ma tutaj żadnej elektrowni obecnie, która nie była, czy elektrociepłowni, która nie byłaby uszkodzona albo doszczętnie zniszczona, więc to wszystko trzeba będzie odbudować. To są szkoły, to są szpitale, które przecież też były bombardowane. To są całe miasta, to są setki i naprawdę setki kilometrów kwadratowych terenów, które zostały zmiecione z powierzchni ziemi. Tam nie został kamień na kamieniu, wszystko jest czarne, spalone, nie ma domów, nie ma firm, które tam kiedyś istniały, nie ma bloków mieszkalnych. Przecież ilu Ukraińców, szacuje się, że około 8 milionów ludzi, to są wewnętrzni przesiedleńcy tak zwani. Uchodźcy, którzy gdzieś muszą mieszkać, więc ten sektor budowlany to na pewno też będzie coś gigantycznego, co tutaj ruszy. Wodociągi, wiemy już, że Francja, właśnie Holandia, Litwa nawet bardzo mocno chce w tym procesie uczestniczyć. Japonia, która nastawia się na przykład na współpracę medyczną, na protezy, tak, których będzie potrzeba ogromnej ilości, to wszystko będzie się działo. 800 miliardów dolarów na ten moment, na ten dzień wojny, to są pieniądze, które będą przeznaczone w przyszłości na odbudowę Ukrainy.
To powiedzmy jeszcze o wymiarze symbolicznym tego spotkania. Jednocześnie w Abu Zabi drugi dzień negocjacji trójstronnych między Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą i Rosją. Z drugiej strony Moskwa, o czym pan wspominał, wróciła do ataków na infrastrukturę krytyczną i brania zimnem największych polskich miast, w tym Kijowa właśnie. No i zapewne właśnie to też sprawia, że jest to również wizyta symboliczna w istotnym momencie wojny. Też jak się ją połączy z wizytą sekretarza generalnego NATO Marka Rutte w tym tygodniu.
No, zbliża się czwarta rocznica już, niestety, już kilka razy powiedziałem słowo niestety, bo niestety ta wojna nadal trwa i nadal Rosja, Ukraina atakuje i nadal nie okazuje dobrej woli do tego porozumienia, więc każda wizyta sojusznika w Kijowie w momencie naprawdę tragicznym. Ja mam teraz w domu mniej niż 15 stopni Celsjusza, a i tak udało się w ostatnie dni troszkę dogrzać mieszkanie, bo prąd zaczął się na kilka godzin dziennie pojawiać. Ogrzewania nie ma nadal, więc tylko takie właśnie elektryczne grzejniki nas tutaj ratują. Więc jest to naprawdę ciężki czas dla setek tysięcy czy milionów wręcz Ukraińców. Sztaby kryzysowe cały czas pracują, starają się nie dopuścić do katastrofy humanitarnej, bo ta naprawdę zagląda nam już zza pleców, bo te temperatury wciąż są bardzo niskie. Rosja cały czas nas bombarduje. Niedawno 500 dronów, dzisiaj w nocy prawie 200 dronów, więc i wizyta Marka Rutte, i wizyta Donalda Tuska. To są naprawdę piękne gesty, żeby Ukraińcy poczuli, że nie są sami, że rzeczywiście mają partnerów, z którymi można współpracować, bo z Rosją niestety te rozmowy idą na razie dosyć kiepsko. Analitycy Instytutu Studiów nad Wojną amerykańskiego raczej dochodzą do wniosku na podstawie tego, co się dzieje, że Rosja próbuje te negocjacje zerwać, nie doprowadzić do pokoju, no i grozi, tak, że jeżeli gwarancja bezpieczeństwa w takiej formie, jak proponują Stany Zjednoczone i koalicja chętnych zostaną wprowadzone, to wojska, które się tutaj znajdą, będą celem dla Rosjan. A jeżeli Ukraina nie odda terenu Donbasu, no to ataki będą kontynuowane, w tym na infrastrukturę energetyczną. Więc Rosja chce nadal kapitulacji Ukrainy i jest to raczej ultimatum, które kieruje w stronę Ukrainy. Ukraina deklaruje, że chce się porozumieć, ale tylko 20% Ukraińców wierzy w to, że uda się to zrobić w tym roku. Nawet Wołodymyr Zełański powiedział, że francuskich mediów. Tak,
liczy na 2027 rok, zakończenie wojny drogą dyplomacji. Bardzo dziękuję. Piotr Kaszuwara, korespondent Telewizji Polskiej w Kijowie. Rosja i Stany Zjednoczone powrócą w naszej kolejnej rozmowie dotyczącej układu New Start i wygaśnięcia tegoż układu. Artur Kacprzyk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Właśnie dziś wygasa układ New START, New Strategic Arms Reduction Treaty. To porozumienie między Waszyngtonem i Moskwą zawarte 15 lat temu dotyczące redukcji arsenałów broni jądrowej w obu tych atomowych potęgach. Nie ma informacji o tym, że toczą się jakieś rozmowy na temat przedłużenia tego układu. Tak więc pojawia się niepokój o tym, że jest to poważny moment, mówi sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. No to powiedzmy, co miał gwarantować ten układ?
Ten układ ograniczał amerykańskie i rosyjskie arsenały strategiczne, tak zwane, czyli chodziło o ograniczenie liczby systemów międzykontynentalnych, którymi te państwa mogły się wzajemnie atakować z własnego terytorium. Dokładnie chodziło o ograniczenie liczby głowic do 1550, a środków ich przenoszenia, czyli pocisków balistycznych wystrzeliwanych z lądu i okrętów podwodnych oraz bombowców do takiego zasięgu do 700.
I faktycznie był to układ żywy, czy nawet w obliczu wojny w Ukrainie mogliśmy być pewni, że Moskwa, ale także Waszyngton to porozumienie wypełniają?
Nie, jeśli chodzi o Rosję, gdyż Rosja zaczęła grać tym układem właśnie po swojej pełnoskowej inwazji na Ukrainę i najpierw w 2022 roku przestała przyjmować inspekcje, bo ten traktat zakładał, że strony mogą nie tylko kontrolować właśnie to, co ma druga strona, jeśli chodzi o te siły strategiczne przy pomocy wywiadu czy satelitów obserwacyjnych, ale także ten układ zobowiązywał je do przyjmowania wzajemnych inspekcji. I w kolejnym roku, 2023, Rosja przestała też wymieniać się danymi na temat tych sił, tak? To znaczy tego, jak duże one są, ile jest tych pocisków, bombowców, ile jest załadowanych na nie głowic. I to wszystko utrudniało weryfikację, czy Rosja faktycznie się postanowień tego układu, czy faktycznie te postanowienia honoruje i czy nie rozmieszcza więcej tego rodzaju sił. Ale tutaj dodajmy od razu dwie rzeczy. Po pierwsze, Rosja zawiesiła udział w tym układzie, bo żądała przede wszystkim od USA, żeby ograniczyły wsparcie dla Ukrainy. I także, gdy Władimir Putin w zeszłym roku proponował Trumpowi, Amerykanom w ogóle, przestrzeganie limitów tego traktatu przez kolejny rok, no to to również było, była to ograniczona, ale i warunkowa oferta, tak? To znaczy, z jednej strony nie było nic, żadnej mowy o powrocie do weryfikacji, więc znowu praktycznie tutaj chodzi o przestrzeganie tego układu na słowo, tak? Putina, a po drugie, no też gdzieś sugerował, że no tak, będziemy przestrzegać tych limitów, no ale generalnie, jeżeli Amerykanie będą się zachowywać, no tak mówiąc wprost, oczywiście było to opakowane jako, jeżeli Amerykanie nie będą podważać stabilności strategicznej. No ale tutaj, jeżeli chodzi o Rosję, ale to zaznaczmy też od razu, że to nie tylko Rosja jest, jej działania skłoniły Amerykanów do tego, żeby tego traktatu nie przedłużać po raz kolejny, tak? Bo on już w 2021 roku był akurat przez administrację Bidena przedłużony właśnie do tego momentu. Chodzi też o to o zbrojenia chińskie, o których za chwilę. Natomiast jeśli chodzi o Rosję, to pamiętajmy, że ten traktat nie regulował broni jądrowej krótszego i średniego zasięgu, której Rosja ma o wiele więcej niż Amerykanie i w ogóle NATO, dlatego no, nie chciała nigdy jej ograniczyć. I to jest broń, która zagraża przede wszystkim państwom takim jak Polska, tak? Czyli państwom sojusznikom amerykańskim w Europie i Azji. I Rosja ten arsenał, on nie był ograniczony startem, ona go rozbudowywała. Słyszymy zresztą często o kolejnych broniach tego rodzaju, jak ostatnio o pociskach Oriesznik, które też na Białorusi mają stacjonować. Natomiast jeśli chodzi o kwestie czysto militarne, to tutaj nie akurat obawy o Rosję były dla Ameryków najważniejsze, ale o Chiny. Bo Chiny chociaż mają kilkukrotnie mniejszy arsenał nuklearny od amerykańskiego czy rosyjskiego, to szybko go rozbudowują. To było według amerykańskich szacunków jakieś 200 głowic w roku 2020, teraz jakieś 600 i za 4 lata to będzie 1000, nie wiadomo ile później, ale prawdopodobnie będzie dalej rósł. No i to głównie głowice właśnie przeznaczone dla systemów takich jak ograniczalnowy start, czyli międzykontynentalny, które mogłyby w stanie USA zaatakować. I tutaj Amerykanie, sam prezydent Trump chce, żeby Chiny były stroną kolejnego układu, a jeśli nie, a na razie to się nie stanie, jestem przekonany, żeby powstał taki trójstronny układ, to Amerykanie prawdopodobnie zaczną zwiększać po prostu ilość głowic na tych pociskach i bombowcach, które już mają.
Czyli teraz rozpocznie się nowy wyścig zbrojeń, również oczywiście atomowych zbrojeń?
Powiedziałbym inaczej, że ten wyścig już trwa. Teraz kolejna odpowiedź amerykańską i bez tych ograniczeń układu nowy start. Amerykanie będą chcieli odpowiedzieć właśnie przede wszystkim na te chińskie zbrojenia, także na rosyjskie, chociaż w mniejszym stopniu. Rosjanie zapewne też na to odpowiedzą, ale tu też od razu zaznaczmy, że no to nie będzie przynajmniej przez najbliższych kilka lat taki wyścig zbrojeń, jaki znamy z czasów zimnej wojny, gdzie bardzo szybko tysiące głowic i setki pocisków dodawano do arsenałów obu państw. No nie. Myślę, że tutaj i Amerykanie, i Rosjanie początkowo no, będą chcieli dodać może po kilkaset głowic, może ponad 1000 w przypadku Amerykanów, to też będzie rozłożone na kilka lat. Z tego powodu, że mają też wiele innych ważnych wydatków, jeśli chodzi o obronność. Jeśli chodzi o Rosję, to właściwie nie obronność, tylko kontynuacja wojny przeciwko agresji na Ukrainę jest najważniejszą kwestią. Natomiast Amerykanie też mają duże wydatki związane z siłami nienuklearnymi, konwencjonalnymi. Chociaż akurat te, no też dodajmy, przygotowują właśnie przede wszystkim także na wypadek wojny z Chinami, które uznają za głównego rywala.
Bardzo dziękuję. Artur Kacprzyk, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był z nami, a teraz w studiu Tomasz Setta, południowa odsłona EKG za kilka minut.
Dzień dobry Państwu. W naszym programie już za moment będzie m.in. o prezydencie Karolu Nawrockim, bo na jego biurku czeka do podpisu ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Co kryje się w tych przepisach, dlaczego to jest ważne, o tym powiemy za moment. Będzie też, uwaga, Nie wiem, który już raz, ale któryś z kolei o podatku cyfrowym. Rząd robi w tej sprawie kolejne podejście. Czy Big Techy ten podatek zapłacą? Ile będzie wynosić? O tym w rozmowie z naszym gościem już za moment.
Przedtem informacje o 12.40.
Reklama.
My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
Ale każdy może skorzystać z promocji na wszystkie produkty w Agacie. 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł albo do 30 rat 0% ze spłatą dopiero po majówce. Tylko do soboty. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
Mamy to od Lewiatanie, tanie.
A teraz w Lewiatanie mamy mąkę tortową Lewiatan, ale dobre, 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko UHT 1,5% Lewiatan, ale dobre, 1,99 zł za sztukę przy zakupie trzech z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
Doskonale, kupujemy.
Sposób na twój dobry dzień?
Mamy to w Lewiatanie.
Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
Wielu seniorów boryka się z problemem braku apetytu. Są również tacy, którym dodatkowo doskwiera zmniejszone pragnienie, co może prowadzić nawet do odwodnienia starszej osoby. Dlatego powstał Appetizer Hydro w formie pysznych, musujących tabletek, który poza sprawdzonymi składnikami wspierającymi apetyt i trawienie zawiera również elektrolity, które dbają o właściwe nawodnienie seniora.
Suplement diety Appetizer Hydro na problemy z apetytem i z obniżonym pragnieniem u osób starszych. Wyciąg z owoców kopru włoskiego wspomaga apetyt, jak również wspiera trawienie. Farm.
Mega okazje w Pepco. Aż do soboty wybrane sztućce i szkło 50% taniej. A od każdego czwartku nowe hity tygodnia. Chcesz odkryć jeszcze więcej nowości? Sprawdź gazetkę na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
Kochanie, wjeżdżamy na wyższy level, nawet do 12 tysięcy złotych więcej.
Awans.
Wyprzedaż rocznika w MG. W modelach ZS, MG3, MG HS Hybrid Plus dostajesz wyższą wersję wyposażenia w niższej cenie.